Nasz czas.
Akcjo katolicka, nie lękaj się. Należysz do Kościoła i jesteś w sercu samego Boga.
Różaniec mojej matki, jej życia kodeks. Drogocenne, wyszlifowane modlitwą paciorki. Każdym z osobna puka po światło tajemnic. W samotne noce jest alfabetem jej duszy. Wyszeptała mu siebie bez reszty. Nim jest ogromna. Uniósł jej ręce koroną nadziei. Różaniec mojej matki. Mój testament.
Refleksyjnie, jesiennie, ale optymistycznie witam radiosłuchaczy i zapraszam do wysłuchania październikowego wydania naszego czasu, audycji Akcji Katolickiej naszej diecezji. Przy mikrofonie Eugeniusz Jachym, szczęść Boże, a wraz ze mną w studiu Anioła Beskidów
Sylwia Strządała,
Joanna Strządała,
ksiądz Jarosław Fijołek,
Irena Olma,
Krystyna Zięć,
Paweł Korzątkowski
i Krzysztof Luber.
A pomaga nam realizować dzisiejszą audycję Krzysztof Kliś z Anioła Beskidów. A jakie są nasze dzisiejsze propozycje? Sylwia Strządała.
Wspomnienia Łucji z ostatniego objawienia fatimskiego 13 października 1917 roku.
Ksiądz Jarosław Fiołek.
Będą to rozważania październikowe.
Irena Olma.
Ja myślę, że krótkie informacje z życia Akcji Katolickiej w diecezji.
Paweł Korzątkowski.
Ja właśnie przeprowadzę wywiad z panią Ireną Olmą, a także opowiem o obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej Zatrzymaj aborcję.
Krzysztof Luber.
Ja właśnie chciałem porozmawiać z Pawłem o tej obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej Zatrzymać aborcję i będziemy rozmawiali z naszym gościem, panią Krystyną, na temat objawień fatimskich, a zasadniczo na temat jej wizyty w Fatimie i reperkusji tejże wizyty.
Będzie również rozważanie o grzechu księdza Marka Dziewieckiego i jak zwykle chwila poezji, refleksji oraz muzyki. Bądźcie zatem dzisiejszej niedzieli również z nami. Bądźcie z naszym czasem. Formacja. Bardzo się cieszymy, że jest z nami w studiu nasz asystent radiowy naszej audycji, ksiądz Jarosław Fiołek, i w cyklu Formacja rozważania październikowe.
Szczęść Boże wszystkim. Moi drodzy, od kilku dni trwamy w miesiącu październiku. Nie ma chyba bardziej rozmodlonego miesiąca jak właśnie październik, który upleciony jest tyloma różańcami, tyloma wypowiedzianymi prośbami, dziękczynieniami, uwielbieniami Boga i za to, że jest wśród nas i za to, że jest Maryja. Również i my trwamy w tym naszym, w tym naszym modlitewnym czuwaniu, po to, by włączyć się w te prośby Maryi, którą wypowiedziała w Fatimie i w wielu innych miejscach, również i w czasie objawień w naszej ojczyźnie, w Getrzwałdzie, by odmawiać różaniec. Cieszymy się, że w dniu wczorajszym w wielu parafiach naszej diecezji, na granicy, ludzie modlili się, by opleść naszą ojczyznę tą modlitwą różańcową, w ten sposób odpowiedzieć na wołanie Maryi. Wspomnijmy nasze przeżycia różańcowe związane z tymi nabożeństwami, kiedy uczestniczyliśmy w nich wiele lat temu, jak bardzo były gorliwe, jak bardzo były przeżywane przez nas. Oby i to, co w tym miesiącu dzieje się w naszych kościołach, ale i w wielu domach, było równie mocno przeżyte, byśmy wyprosili dla świata pokój. Moi drodzy, październik jest takim szczególnym miesiącem, kiedy dotykamy tematu modlitwy. Ta modlitwa różańcowa niejako każe nam spojrzeć na naszą modlitwę. Czym jest to nasze spotkanie z Bogiem? Czy jest, jak mówił święty Augustyn, wzniesieniem naszej duszy do Boga? Czy jest rzeczywiście rozmową człowieka z Panem Bogiem, naszą rozmową z Bogiem? Czy jest? O to też trzeba zapytać. Modlitwa ma wlać w nasze serca pokój. Modlitwa ma pokazać nam, że w naszym życiu nie jesteśmy sami, że zwracając się do Boga możemy liczyć na Jego pomoc, na Jego łaskę, na Jego błogosławieństwo. I chcielibyśmy w tym miesiącu, kiedy podejmujemy trud modlitwy różańcowej, spojrzeć na naszą modlitwę. Czy jest pełna zaangażowania? Czy jest pełna wiary? Czy jest ufna w to, że Pan Bóg może nam pomóc, że chce nas obdarzyć swoim błogosławieństwem, swoją łaską? Również i to, że w tym naszym życiu Pan Bóg postawił Maryję przez jej wstawiennictwo, odmawiając te nasze zdrowaśki, zwracamy się do Boga z naszymi prośbami, z naszymi dziękczynieniami, z naszym uwielbieniem. Ten miesiąc ma nas zbliżyć w naszej modlitwie do Boga i do Matki Jezusa Maryi. Ten miesiąc ma być wielkim czasem wyproszenia wielu łask dla nas, dla Kościoła, dla świata. Niech w tej naszej modlitwie nie zabraknie również dziękczynienia za te wydarzenia, które dokonały się w historii naszej ojczyzny w miesiącu październiku. Za 16 dzień tego miesiąca, kiedy papieżem został krakowski kardynał Karol Wojtyła. Za ten 22 dzień października, kiedy będziemy obchodzić jego wspomnienie. Za 7 dzień października, kiedy wspominamy wielkie zwycięstwo wojsk chrześcijańskich w bitwie pod Lepanto i na cześć tego zwycięstwa papież ustanowił wspomnienie Matki Bożej Królowej Różańca Świętego. Niech ten różaniec przygotuje nas również na te dni, które są przed nami w miesiącu listopadzie, na to spotkanie z tymi, którzy odchodzą do wieczności. Chcielibyśmy wypraszać również dla nas łaskę dobrego życia, byśmy pamiętając o naszym odejściu, mieli również na uwadze i to, że jesteśmy powołani do wieczności, do życia z Bogiem, do królowania z Nim w Królestwie Wiecznym. Przeżywamy szczególny miesiąc, miesiąc wielkiej modlitwy. Niech nie zabraknie w nim i naszego zaangażowania, naszego trudu, naszego czasu, włączenia się w tę wielką modlitwę Kościoła, jaką jest różaniec od tylu już wieków. Niech Maryja, która jest Królową Różańca Świętego, przez której wstawiennictwo zwracamy się do Boga, wyprasza nam wiele łask potrzebnych do tego, byśmy przy Bogu wytrwali, byśmy Mu byli wierni i byśmy Jemu ufali.
październiku roku 1917 miało miejsce ostatnie objawienie fatimskie. Dzisiaj w studiu Sylwia Strządała i jej córka Asia w cyklu 100 lat od objawień fatimskich.
13 października wyszliśmy z domu bardzo wcześnie, bo liczyliśmy się z opóźnieniem w drodze. Ludzie przyszli masami. Padał deszcz ulewny. Moja matka w obawie, że jest to ostatni dzień mojego życia, z sercem rozdartym z powodu niepewności tego, co mogło się stać, chciała mi towarzyszyć. Na drodze sceny jak w poprzednim miesiącu, ale liczniejsze i bardziej wzruszające. Nawet błoto nie przeszkadzało tym ludziom, aby klękać w postawie pokornej i błagalnej. Gdyśmy przybyli do Kowa da Iria koło skalnego dębu, pod wpływem wewnętrznego natchnienia prosiłam ludzi o zamknięcie parasoli, aby móc odmówić różaniec. Niedługo potem zobaczyliśmy odblask światła, a następnie naszą panią nad dębem skalnym.
Czego sobie pani życzy ode mnie?
Chcę ci powiedzieć, żeby zbudowano tu na moją cześć kaplicę. Jestem Matką Boską Różańcową. Trzeba w dalszym ciągu codziennie odmawiać różaniec. Wojna się skończy i żołnierze powrócą wkrótce do domu.
Ja miałam panią prosić o wiele rzeczy. Czy zechciałaby pani uzdrowić kilku chorych, nawrócić kilku grzeszników i wiele więcej?
Jednych tak, innych nie. Muszą się poprawić i niech proszą o przebaczenie swoich grzechów. I ze smutnym wyrazem twarzy dodała: niech ludzie już dłużej nie obrażają Boga grzechami. Już i tak został bardzo obrażony. Znowu rozchyliła szeroko ręce promieniejące w blasku słonecznym. Gdy się unosiła, jej własny blask odbijał się od słońca. Kiedy nasza pani znikła w nieskończonej odległości firmamentu, zobaczyliśmy po stronie słońca świętego Józefa z dzieciątkiem Jezus i naszą dobrą panią ubraną w bieli w płaszczu niebieskim. Zdawało się, że święty Józef z dzieciątkiem błogosławi świat ruchami ręki na kształt krzyża. Krótko potem ta wizja znikła i zobaczyliśmy Pana Jezusa z Matką Najświętszą. Miałam wrażenie, że jest to Matka Boska Bolesna. Pan Jezus wydawał się błogosławić świat w ten sposób jak święty Józef. Znikło i to widzenie. I zdaje się, że jeszcze widziałam Matkę Boską Karmelitańską.
Fatimska nasza Pani, Dziewico Różańcowa, słoneczna, pełna łaski, Madonna i Królowa. Fatimska nasza Pani, odleżna Twa przyczyna, orędowniczko nasza, nadzieją Ty jedyna. Bądź z nami w każdy czas i nie opuszczaj nas. Dla Ciebie śpiewamy, ku Tobie wołamy.
Przed chwilą Asia i Sylwia przypomniały nam wydarzenia z 13 października 1917 roku w Fatimie. A teraz gorące jeszcze wspomnienia z tegorocznego pobytu pani Krystyny Zięć w Fatimie, a rozmowę z panią Krystyną prowadzić będą Sylwia Strządała i Krzysztof Luber.
Witamy państwa bardzo serdecznie. Szczęść Boże, pani Krystyno.
Szczęść Boże. W marcu tego roku, Krysiu, miałaś okazję być w Fatimie, jeszcze troszeczkę przed tymi obchodami stulecia objawień fatimskich. Niemniej chciałabym, żebyś podzieliła się tym, co tam przeżyłaś.
Mój wyjazd do Fatimy w ogóle przeżywam do tej pory w granicach cudu. Cudu, który mi się przydarzył, bo nie sądziłam, że dane mi będzie właśnie w roku jubileuszowym stulecia objawień Matki Boskiej Fatimskiej być w tym cudownym miejscu.
A dlaczego ono było takie cudowne i niezwykłe dla ciebie?
Cudowne i niezwykłe, bo jest to miejsce, w którym objawiła się Matka Boża. I miejsce, i w ogóle po raz pierwszy w życiu było dane mi właśnie być w takim miejscu. Do tej pory nie miałam jeszcze możliwości pielgrzymowania czy do Lourdes, czy do innych.
Czy do miejsca, gdzie te objawienia są zatwierdzone oficjalnie przez Kościół. A jakie to było dla ciebie przeżycie duchowe?
Duchowe przeżycie, no niesamowite, dlatego że moją ulubioną modlitwą jest różaniec i w ogóle nowenna pompejańska. I tak się akurat złożyło, że w dniu 16 marca kończyłam tą nowennę. W 54 dniu właśnie było mi dane w kościele Królowej Różańca Świętego zakończyć moją.
Co nie było wcześniej planowane, no dodajmy.
Nie było planowane, w ogóle nie było...
To tak już Pan Bóg zaplanował.
Chyba tak. I no, moje przeżycie, bo właśnie tam sobie zakończyłam tą nowennę, no było niesamowite, bo powiem szczerze, było naprawdę paru ludzi w tym kościele. Jakaś taka cisza, spokój. I ja ten napis ciągle mam w zasadzie.
Czyli czuła Pani obecność Matki Bożej w tym momencie, w tym miejscu.
Niesamowite dla mnie, to jest wszystko w granicach cudu.
Ale Pani Krystyno, właśnie powiedziała Pani, że to było w marcu, czyli prawie, że już ponad pół roku temu, tak. A wciąż Pani tym żyje.
Żyje i propaguje i
Ale czy odczuła Pani coś, co sprawiło, że Pani życie stało się inne po tym akurat pobycie u Matki Bożej w Fatimie?
To znaczy tak, może bardziej bym zrozumiała jeszcze wagę modlitwy różańcowej, wagę pierwszych pięciu sobót miesiąca. Takie przeżycia jednak duchowe, wewnętrzne, które
kiedy rozmawiałyśmy
zostają.
Przed programem tak. I zapytałam Cię, po raz pierwszy zagadnęłam, gdybyś miała w kilku słowach określić Twój pobyt w Fatimie, to powiedziałaś mi tak w zasadzie bez wahania, bez namysłu, Fatima to 4 dni w niebie. Dlaczego?
No tak naprawdę...
Czy czułaś tam niebo?
Czułam niebo, czułam no po prostu dla mnie to nieziemskie jakieś takie przeżycie, naprawdę.
Czyli widzę, że wręcz nie do opisania.
Nie do opisania. Nie do opisania, no ja to naprawdę patrzyłam przez taki pryzmat, że raz, że to było nieoczekiwany i niespodziewany wyjazd, nieplanowany w ogóle i wcale, nie było go w ogóle.
Czyli dar.
dar w całej, że tak powiem, rozciągłości.
Ale kiedy odmawia Pani te zdrowaśki podczas modlitwy różańcowej, czy one się różnią czymś od sprzed marca i właśnie po tym pobycie u Matki Bożej w Fatimie?
No ja nie mogę tego...
Nie da się tego zmierzyć. Nie da się tego zmierzyć.
Tak, że to jest coś mniej czy więcej w tej chwili. Na pewno mam ciągle to w pamięci.
Szukam właśnie tego, co się zmieniło w życiu po tej wizycie, bo Pani mówiła, że wiele się zmieniło i szukam tego, co się zmieniło.
To znaczy się, samo to, że byłam w tym miejscu, właśnie w takim miejscu, gdzie Maryja prosi o tą modlitwę różańcową.
No ja muszę dodać, że Fatima to jest chyba tak z własnego troszkę przeżycia.
No sama byłaś, też w tym roku byłaś przecież, Sylwia.
Tak, byłyśmy razem z Krysią.
A no proszę.
Dlatego zaprosiłam Krysię tutaj do studia, bo widzę, jak bardzo po tym pobycie w Fatimie koleżanka promienieje taką nieziemską, maryjną radością. Zachęca, poleca ten wyjazd. Ja sama znalazłam w Fatimie ciszę, której się nie spodziewałam. Dla mnie też ten wyjazd był niespodzianką, niezaplanowaną. Natomiast no, byłam zaskoczona tym, co tam przeżyłam na miejscu. Nie nastawiałam się na jakieś szczególne wzruszenia, przeżycia religijne. Po prostu pojechałam, bo tak poniekąd trzeba było, była okazja. Natomiast Fatima jednak troszeczkę zmieniła moje życie, moje podejście do modlitwy różańcowej. I ja to skwituję tylko tak bardzo krótko. Mąż powiedział: o, Matka Boża cię wzięła.
No tak, miałeś niewątpliwie okazję bycia w tamtym miejscu, kiedy jeszcze nie przewalały się tłumy pielgrzymów. Bo tu, co powie pani Krysia, że byłyście tam same, to spotkanie było takie bardzo intymne z Matką Bożą. No i Sylwii, właśnie odpowiedziałaś to, co chciałem od pani Krystyny usłyszeć. Jak to się zmieniło, skoro mąż zauważył zmiany w tobie, o czym wielokrotnie rozmawialiśmy w naszych prywatnych rozmowach. No i dzisiaj też przy tych mikrofonach, drodzy państwo, gdybyście spojrzeli na obie panie, no to promieniują, kiedy mówią o Matce Bożej. Myślę, że można podziękować za tą rozmowę, podziękować za to, co opowiedziałeś o waszym przeżyciu, ale październik, ostatni moment, ostatnie objawienie przed 100 laty. Co byście chciały powiedzieć tym ludziom, którzy nas słuchają dzisiaj?
Ja przede wszystkim tego, żeby spróbować dla tych, którzy nie są przekonani do modlitwy różańcowej, żeby spróbowali włączyć się może małymi kroczkami, może po dziesiąteczce, bo różaniec zmienia życie. A tym, którzy już modlą się, aby troszeczkę może zmienili swoją modlitwę, może zastanowili się i cały czas dźwięczą mi w uszach te słowa Matki Bożej, wezwania: pokuta, pokuta, nawrócenie, nawracać się nieustannie, robić rachunek sumienia z każdego dnia. To musi prowadzić do Pana Boga.
Co ja w tej chwili jeszcze mogę dodać więcej po tobie, bo to jest w zasadzie kwintesencja. No, dla mnie, tak jak mówię, ja czasami nawet mówię, że jestem fanem różańca i każdemu, że tak powiem, nawet czy w prezencie, to starałam się właśnie
wręczać
różaniec.
Ale na pewno zachęcamy.
Ja wyciągam taki wniosek. Tak. Maria do nas wciąż mówi, my tylko się otwórzmy, słuchajmy i starajmy się zrozumieć to, co chce nam przekazać, a jednocześnie wypełniać jej wolę.
I tym, którzy nie byli w Fatimie.
I tym, którzy nie byli.
Polecamy, żeby tam pojechali. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy za rozmowę.
Rok 2017 to rok licznych wydarzeń jubileuszowych w parafialnych oddziałach Akcji Katolickiej naszej diecezji. Ostatnio świętowała swój jubileusz parafia pod wezwaniem świętego Maksymiliana w Bielsku-Białej Aleksandrowicach. Od lat 20 działa tam parafialny oddział Akcji Katolickiej. Bardzo się cieszymy, że możemy gościć tutaj w studiu panią prezes Irenę Olmę, a zarazem naszą koleżankę redakcyjną, a już wyrywają się do zadawania pytań Paweł Korzątkowski i Krzysztof Lubar.
O, to będzie ciężko.
Ja myślę, że tu Paweł przepyta bardzo ładnie Irenkę.
Pani Ireno, to już 20 lat jak w największej parafii w naszej diecezji działa Akcja Katolicka. Niech pani nam opowie, jak przebiegały uroczystości jubileuszowe.
No praktycznie w dniu wydania dekretu przez biskupa, czyli 29, a myśmy 30 świętowali 20-lecie w parafii, w sobotę o godzinie 18 rozpoczęliśmy mszą świętą, gdzie koncelebrował mszę świętą i przewodniczył nasz pierwszy asystent, ksiądz Stanisław Pindel, w koncelebrze z naszym asystentem, księdzem proboszczem Stanisławem Wawrzeńczykiem i księdzem Piotrem Bączkiem, który wygłosił kazanie, no i parę słów do akcji katolickiej. No potem spotkaliśmy się oczywiście przy stole, no bo jak święto, to trzeba było również przy stole poświętować, więc zaproszeni goście dopisali, mieliśmy, wszyscy nasi kapłani przyszli, z sąsiednich parafii prezesi, zaproszeni goście z Urzędu Miasta, z którymi współpracujemy. Oczywiście był również nasz prezes Andrzej Kamiński, senator, i zaszczycił nas swoją obecnością pan minister Stanisław Szwed z małżonką, nasi przedstawiciele wszystkich grup, które w parafii działają, no i nasi członkowie oczywiście.
Czyli bardzo bogato i bardzo wzniośle świętowaliście to 20-lecie. Ale sięgając jeszcze na ten początek, tak nieodległy, a jednocześnie już sprzed 20 lat, jak wspominasz dekret księdza biskupa Tadeusza Rakoczego, który powoływał akcję katolicką w naszej diecezji?
No 20 lat niby niedużo, ale jak człowiek sobie popatrzy na wiek, to byliśmy młodzi znacznie.
Po tobie nie widać żadnych zmian.
A, dziękuję. To znaczy, ja myślę, że ten początek to był taki, no wszędzie raczkowaliśmy, bo zaczynaliśmy jakby od nowa, my przecież nie pamiętamy akcji katolickiej przed wojną i tutaj ludzie też nie wiedzieli, co to jest, szukali, więc na przykład u nas na początku było bardzo dużo ludzi, chyba z 50 osób jak przyszło, ale potem powoli, jak już żeśmy tworzyli tą akcję, to tak no, odchodzili. Może myśleli, że to będzie jakieś modlitewne tylko spotkanie, no, ale coraz bardziej zostali ci, którzy czuli tą akcję katolicką i wiedzieli. Także no, naszym asystentem praktycznie to był ksiądz Zenon Mierzwa. Ale no, jak proboszcz czasami ma dużo obowiązków, to zlecił tą opiekę księdzu Stanisławowi Pindlowi. Później przez rok był ksiądz Ryszard Knapik, później był ksiądz Wawrzyszkiewicz, no a od 12 lat jest nasz proboszcz.
Czyli tylu wspaniałych kapłanów przewinęło się przez akcję katolicką w Aleksandrowicach. Tak.
A co przez te wszystkie lata udało się Wam dobrego zrobić? Co zainicjować i co na stałe wprowadzić do kalendarza wydarzeń parafialnych?
Ja myślę, że dużo rzeczy takich dobrych mieliśmy. Prowadziliśmy półkolonie dla dzieci od lat i to jest ciągle koszyk wielkanocny, czyli po prostu zbieramy jałmużnę. Mówimy ludziom w parafii, że no jest taki okres Wielkiego Postu, żeby złożyli jałmużnę i około 100 paczek robimy dla osób potrzebujących. Również no od 17 lat, już teraz będzie 18 raz, przegląd pieśni patriotycznej, który na szczeblu parafialnym organizujemy. Jest to największy przegląd w diecezji, bo ponad 200 dzieci uczestniczy w tym przeglądzie. To są takie stałe, no, konkurs kolęd, ja myślę, że współpraca z naszymi wspólnotami, tak się udało coraz powoli, ale ta współpraca jest, że jakieś takie, jakie się są przedsięwzięcia, to wszystkich włączamy. Od kilku lat, ponieważ u nas klub seniora był bardzo taki prężny, ale zaczął upadać, zostało kilka osób. No i z inicjatywy akcji katolickiej, z rozmowy z księdzem proboszczem, któremu zależało na tym, żeby ten klub istniał, rozwinął się bardzo. Występujemy po prostu o środki do Urzędu Miasta na integrację osób starszych i to naprawdę około 50 osób ciągle przychodzą jacyś nowi, którzy chcą być My się spotykamy co tydzień, tu Akcja Katolicka oczywiście tym się zajmuje. Prowadzimy kawiarenkę parafialną. Co my jeszcze?
Ja muszę zacząć notować, bo rzeczywiście zakres tej działalności jest bardzo, bardzo szeroki. Widać, że w to życie kościoła lokalnego Akcja Katolicka bardzo ładnie się wkomponowała i nauczyła się być akcją, nie mając doświadczenia akcji międzywojennej. Ale wymieniłaś też kilka nazwisk, jak na 20 lat to sporo nazwisk księży, którzy byli asystentami. Jak oceniasz, przepraszam za to pytanie, ale chciałbym o to jednak zapytać, jak oceniasz współpracę pomiędzy świeckimi a kapłanami na przykładzie waszego oddziału parafialnego?
To znaczy ja oceniałam bardzo dobrze i tych kapłanów, którzy nami się opiekowali, zawsze byli z nami, to dla nas ważne, dla nas świeckich, to ciągle podkreślamy. I to, co teraz jest, no, nasz ksiądz asystent zawsze jest z nami, na każdym spotkaniu jest. Jeżeli chodzi o z księżmi w parafii, to naprawdę też jak są jakieś inicjatywy, jak coś się ich prosi, jak coś, czy na przykład księża do nas się też zwracają, do Akcji Katolickiej, wiedzą, że po prostu można na nas liczyć. Jak coś jest do zrobienia, to są telefony i także bardzo dobrze oceniam współpracę naszą.
Cieszę się bardzo, bo też tak tutaj wrzucę taki mały kamyczek do tego ogródka, bo przecież z nami jest ksiądz Jarosław, z którym tak wspaniale się nam współpracuje i który ubogacił nasze radio.
Oczywiście, no na to czekaliśmy i bardzo mu dziękujemy tutaj.
I w tym momencie też mamy okazję wyrazić wdzięczność za to, że ksiądz z nami jest.
Bardzo dziękujemy.
A jakie są plany Akcji Katolickiej z Aleksandrowic na przyszłość? Czego możemy się jeszcze spodziewać?
No jakie horyzonty i rynko widzisz przed Wami teraz po tych 20 latach?
Tacy bogaci w doświadczenia już jesteście.
No tak, no myślę, że te 20 lat, ale to jakie plany? Ja myślę, że ciągle formacja, bo to ciągle się człowiek rozwija, ciągle się jakby coś nowego, to jest na pierwszym planie. Natomiast no, będziemy w dalszym ciągu prowadzić te inicjatywy, które są dobre, to znaczy ten koszyk wielkanocny, ten klub seniora, przegląd pieśni patriotycznej czy konkurs kolęd. No może coś się wymyśli, jak będą takie potrzeby, prawda? Bo przecież u nas też była rewitalizacja kościoła, no też tam członek Akcji Katolickiej mocno się w to włączył. Postawiliśmy pomnik, oczywiście no nie sami, ale naszego patrona, bo nas na to nie było stać. Jest pomnik Maksymiliana, także że wiele rzeczy zrobionych, no będziemy
ale kiedy dalej. Kiedy tak Cię tutaj słucham, bo przecież byliśmy też razem na 20-leciu w Wilkowicach u księdza prałata tak. Franciszka Kuligi, gdzie pani Bożenka Tobiasz jest prezesem i kiedy tak żeśmy słuchali tych wyliczeń dokonań Akcji Katolickiej tamtejszego parafialnego oddziału i teraz słuchając tego, co Ty mówisz, to naprawdę aż żal, że tak mało mówimy o tym, co jest robione przez Akcję Katolicką, gdzie wcale sobie tego nie zawłaszczamy, bo jesteśmy jakąś małą cząstką, ale tworzącą całość tego naszego lokalnego diecezjalnego kościoła. A nie tylko diecezjalnego, bo i kościoła w Polsce, jako Akcja Katolicka w Polsce.
Znaczy tak, no, wiele oddziałów parafialnych dużo pracuje i zresztą ja ciągle apeluję o to, żeby pisali chociaż do naszej gazety. Ale to no teraz to tak właśnie przedstawiają, co jest ta współpraca z samorządem, tak na wsi to pewnie mocniejsza, ale ja tutaj też muszę podkreślić, że...
No, Wilkowice są tego przykładem.
Tak, tam naprawdę mocno, ale ja też się cieszę, że z Urzędu Miasta, z Wydziału Spraw Obywatelskich byli, z którymi współpracuję w zakresie ofert takich projektów na dofinansowanie, to jest też cenne, że posłyszeli, co my robimy.
Na zakończenie mamy takie dość trudne, ale myślę, że potrzebne pytanie. Co zrobić, aby Akcja Katolicka zarówno w diecezji, jak i parafialnych oddziałach mogła świętować kolejne okrągłe jubileusze?
Faktycznie trudne pytanie zadałeś, bo to ciągle sobie zadajemy to pytanie przy różnych okazjach. Ja myślę, że tutaj trzeba dużej przychylności kapłanów. Bo popatrzmy, my mamy w diecezji ponad 200 parafii, a może około 1/3, około 1/3 parafii jest akcja katolicka. I jak posłucha się tych kapłanów, którzy współpracują z akcją, to oni sobie bardzo cenią właśnie ludzi z akcji, na których mogą polegać zawsze, z którymi mogą być. My, świeccy, bardzo potrzebujemy kapłanów.
No bez nich nie byłoby akcji katolickiej.
Akcji katolickiej by nie było, ale tak właśnie, no my nic nie możemy. My jako urząd w kościele, akcja katolicka, to my wszystko z kapłanem załatwiamy. Żeby była przychylność również biskupa mocna, bo myślę, że to jest, biskup ma
bardzo
kapłanom
bardzo,
powiedzieć,
bardzo.
Że słuchajcie, warto mieć akcję katolicką. No i myślę, że to jest takie bardzo ważne, żeby... Natomiast no, my musimy myśleć o tym, żeby zachęcać ludzi do akcji katolickiej, a to swoim przykładem, swoim bycie pięknym i takim mówieniem o tym, że warto, bo człowiek
radosnym
dla siebie...
w swojej wierze, jak to przecież Orszak Trzech Króli, który organizuje też z tą radością na ulicę,
tak,
akcja katolicka wychodzi.
Ja zawsze mówię, że człowiek dla siebie bardzo zyska, będąc w akcji katolickiej przez właśnie formację. To...
Ale ja bym tak jeszcze chciał, jeżeli mogę, Irenko, uzupełnić, dlatego że 22 października w Archikatedrze Warszawskiej pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela na mszy o godzinie 11 jego eminencja kardynał Kazimierz Mnycz ogłosi Jana Pawła Świętego, Jana Pawła II, patronem akcji katolickiej. Więc może też poprośmy tego, który powołał do życia odrodzoną akcję katolicką w Polsce, o natchnienia, o podpowiedzi, co i jak mamy robić. I by nasi kapłani, nasze duchowieństwo usłyszało, że to nie my, ale święty Jan Paweł II powołał akcję katolicką.
Prosił
o to,
akcję,
żeby ta struktura wszystkich stowarzyszeń w Kościele, którą uważał, że była niepełna i że dopełniła, czy mają dopełnić akcja katolicka. No, bez was, kapłani, nic nie zrobimy i nic nie znaczymy.
To sobie nie zawłaszczamy żadnych innych grup, bo wszystkie są potrzebne i te, które się modlą, prawda, i tak. Natomiast akcja katolicka jest takim stowarzyszeniem, które i społecznie, i kulturalnie, i duchowo.
Podkreślałaś znaczenie formacji dla akcji katolickiej.
I bardzo, bardzo wszystkich zachęcam. W mojej parafii jest taka duża parafia, największa. Zachęcam parafia, żeby się włączyli do akcji katolickiej, chętnie przyjmiemy. Myślę, że warto się, jest potrzebny taki staż, więc warto się przyglądnąć. To nie od razu trzeba być członkiem, można być sympatykiem. Ja zresztą mam sympatyków w oddziale, przychodzą na spotkaniu, właśnie na świętowaniu byli. Ale tak, jeżeli chodzi, no trochę się pozbyłam, bo pozmieniali miejsce zamieszkania ludzie z akcji.
Ale można powiedzieć, że te 20 lat akcji katolickiej w waszej parafii sprawiło, że to życie parafialne ożyło, że współpraca pomiędzy poszczególnymi stowarzyszeniami, ruchami działa, funkcjonuje. No i sama, z tego co widzę, nabyłaś tego, rozwinęłaś się w wierze i w tej radości.
Tylko trzeba zastępców szukać.
No mamy Pawła tutaj, już jest młody człowiek, który jest z nami w redakcji, z tego się bardzo cieszymy też, więc no zaraz będzie mówił o swojej obywatelskiej inicjatywie, ale ty będziesz mówił o obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej Zatrzymaj aborcję, to co zapowiadałeś, więc no młodzi ludzie się włączają. Ja myślę, że tutaj, zresztą ty to też bardzo optymistycznie zakończyłaś, że widzimy tą przyszłość dla akcji katolickiej w Kościele, skoro jesteśmy powołani do życia przez świętego Jana Pawła II.
Tak jest. I pozdrawiamy wszystkich kapłanów, tam gdzie nie ma akcji, zachęcamy, my
z głębi
przyjedziemy,
serca pozdrawiamy.
Powiemy, już teraz 20 lat, mamy troszeczkę doświadczenia, możemy się podzielić, już nie trzeba przecierać tych szlaków.
Dziękujemy za rozmowę.
Nasza Pani Fatimska,
rodziny, swoje ręce weź i grą.
Refleksja księdza Marka Dziwieckiego o grzechu. Często młodzi ludzie pytają o to, czy wiara w horoskopy, wróżby albo zabobony jest grzechem. Wyjaśniam wtedy, że jest to skrajna naiwność, która jednak może okazać się bardzo groźna w skutkach, niezależnie nawet od tego, na ile w danej sytuacji wiąże się ona z odpowiedzialnością moralną. Nasz los zależy od tego, w jaki sposób ktoś postępuje i z jakimi ludźmi wiąże swoje życie doczesne. Im bardziej kocham i im mocniej wiąże się z tymi, którzy też kochają, tym lepsza będzie moja teraźniejszość i przyszłość. Gwiazdy czy karty nie mają tutaj nic do powiedzenia. To ja decyduję o mojej przyszłości poprzez sposób, w jaki postępuję tu i teraz. Małe dzieci, ludzie bezmyślni czy chorzy psychicznie często nie są zdolni do grzechu. Mogą natomiast wyrządzać wielkie krzywdy sobie czy bliźnim. Jezus powie wtedy: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Bóg jednak nie tylko chce, byśmy nie grzeszyli, ale też byśmy nie cierpieli. Jeśli ktoś czyni coś złego z bezmyślności, na przykład sięga po narkotyk i myśli, że się nie uzależni, to rujnuje sobie życie także wtedy, gdy Bóg nie uzna tego za grzech. Drugim warunkiem grzechu jest wolność. Nie możemy być uznani za grzeszników wtedy, gdy jakieś zło wyrządzamy pod wpływem przymusu albo wtedy, gdy nie potrafimy jeszcze podejmować świadomych i wolnych decyzji. To właśnie dlatego małe dzieci nie odpowiadają za swoje czyny. Także dorośli mają ograniczoną odpowiedzialność za to, co robią, jeśli ograniczona okazuje się ich wolność. Jeśli na przykład nastolatek godzinami gra na komputerze, czy nie potrafi już oderwać się od internetu, to wtedy jest raczej człowiekiem uzależnionym niż grzesznikiem. Każde zachowanie, przez które ktoś szkodzi samemu sobie lub bliźnim, jest krzywdą. Krzywda ta staje się winą moralną wtedy, gdy ktoś podejmuje złe działanie w sposób świadomy i dobrowolny. Wina moralna jest grzechem wtedy, gdy człowiek wie, że krzywdząc człowieka rani niewinnego Boga, który w każdym z nas mieszka i wszystko razem z nami odczuwa. Zadośćuczynienie jest potrzebne zawsze, czyli także wtedy, gdy ktoś krzywdził bliźnich nieświadomie albo bez złej woli. Obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej Zatrzymaj aborcję powie teraz Paweł Korzątkowski.
Szanowni Państwo, we wrześniu ruszyła Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza Zatrzymaj aborcję. Zbieramy w całej Polsce podpisy pod nowym projektem ustawy, aby zmienić obecną ustawę, która zezwala na zabijanie dzieci nienarodzonych tylko dlatego, że istnieje podejrzenie nawet, iż dziecko to może urodzić się z chorobą. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale na przykład w zeszłym roku, czyli 2016, zabito 1042 nienarodzone dzieci tylko dlatego, że było podejrzenie bądź wykazano, że mogą być chore. I każdego roku te liczby są podobne, a w ostatnich latach nawet widzimy tendencję, że one się zwiększają. No dlatego trzeba działać, dlatego jest ta inicjatywa. Chcemy zebrać 100 tysięcy podpisów i to się na pewno uda. Natomiast ważne jest, żeby tych podpisów było jak najwięcej, żeby było widać, że faktycznie polski naród chce zatrzymać ten proceder haniebny. Dlatego też bardzo Państwa zachęcam do włączania się w tą akcję. To jest akcja oczywiście oddolna, ale ma pełne poparcie Episkopatu Polski. Także w naszej diecezji biskup oczywiście udzielił poparcia dla tej akcji. Ja już jestem aktualnie po zbiórce w mojej parafii. Udało nam się zebrać 399 podpisów, co jest podobno jak na razie najlepszym wynikiem w diecezji. No ale słyszałem, że jest jeszcze wiele parafii, gdzie jeszcze tych zbiórek nie było, gdzie są pojedyncze osoby, które chciałyby taką zbiórkę zorganizować, a albo się trochę boją, albo też nie wiedzą, jak to zrobić. Można się kontaktować z Fundacją Życie i Rodzina, która tą całą akcję koordynuje. Mamy różnych tutaj koordynatorów, między innymi w naszej diecezji jest to pan Łukasz Duda, który jest bardzo pomocny. Można też to robić samodzielnie, oczywiście trzeba zgodę proboszcza, ale z tą zgodą też nie powinno być oczywiście żadnego problemu. No i uważam, że każdy członek akcji katolickiej, czy każdy w ogóle katolik powinien nie tylko podpisać się oczywiście pod tym projektem ustawy, tylko powinien także zadziałać w swoim środowisku, żeby te podpisy zbierać, a więc najlepiej tak w parafii. Myślę, że to jest na ten moment no, jedno z najważniejszych naszych zadań i akcja trwa do 15 listopada, także jeszcze trochę czasu mamy, ale też no, nie możemy tego przesuwać na później, myślę, że trzeba już działać.
Informacje, wydarzenia, zaproszenia.
Pani Irena Olma i kilka komunikatów z życia akcji katolickiej w naszej diecezji.
W sobotę, czyli wczoraj, no, bardzo duża część akcji katolickiej i niektórzy zorganizowali wyjazd na Różaniec do Granic. Również dzisiaj uczestniczymy w Dniu Papieskim. Kwestujemy przy kościołach, zbierając fundusze na dzieło nowego tysiąclecia. Akcja Katolicka 14 października organizuje spotkania formacyjne, tak jak zawsze dwa razy w roku, w 5 miejscach diecezji. Zapraszamy parafian, to jest w Andrychowie świętego Macieja, w Bielsku Białej na Złotych Łanach świętego Józefa, w Żywcu w Konkatedrze oraz w Strumieniu w parafii świętej Barbary. O 9 to się zaczyna, także zachęcamy nie tylko członków akcji katolickiej. Również już przygotowujemy się i zapraszamy placówki oświatowe, różne szkoły do przeglądu pieśni patriotycznej, bo to już 18 przegląd. Akcja Katolicka planuje oczywiście teraz bardzo dużo oddziałów 20-lecie obchodzi i 4 listopada w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Hałcnowie będziemy modlić się za wszystkich zmarłych członków Akcji Katolickiej. Zapraszamy rodziny, aby przybyć na godzinę 16:45 do Sanktuarium w Hałcnowie. Myślę, że to jeszcze przypomnimy w listopadowej audycji, bo w listopadzie będziemy świętować Święto Chrystusa Króla. Akcja Katolicka wtedy modli się, będzie też koncert piękny w Beceku, ale to przypomnimy w miesiącu listopadzie w naszej audycji. Zachęcam też serdecznie do czytania naszego czasopisma Akcja. Tu piszą oddziały parafialne o pielgrzymkach, możemy też część formacyjną zobaczyć to, co w Krajowej Akcji Katolickiej też się dzieje. To dziękuję bardzo.
To my dziękujemy. Przychodzi czasem godzina spotkania z własnym sumieniem. Człowiek spogląda w twarz, której nie znał, w swą własną twarz. Więc oczy swoje zamyka szczelnie, przyspiesza kroku, biegnie na oślep resztką oddechu, na pół umiera i pada martwy w słońcu krwotoku na skraju nieba. Szamotaniną zmęczony i bojowaniem, jak Paweł mądry, od samotności uciekam. Boże, dopomóż mi być sobą, uwierzyć w siebie, w moje talenty i wady, w moje możliwości i nieudolności. Wskaż mi, gdzie naprawdę powinienem być, co mam robić, gdzie jest moje miejsce w Twoim planie. To wszystko, co przygotowaliśmy w październikowym wydaniu naszego czasu. Żegnają się z Państwem
Sylwia Strządała,
Joanna Strządała,
ksiądz Jarosław Jołek,
Irena Olma,
Krystyna Zięć,
Paweł Korzątkowski
i Krzysztof Luber oraz Eugeniusz Jachym. Dziękujemy Krzysztofowi Klisiowi za pomoc w realizacji dzisiejszej audycji. Do usłyszenia w listopadzie.
Niepokalana Maryjo Dziewico, Matko Kościoła, w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy powstawał Kościół Twego Syna, trwałaś na modlitwie z Jego uczniami. Orędowniczko nasza, uboga, my, członkowie Akcji Katolickiej, z wiarą pełną ufności uciekamy się do Ciebie. Wejrzyj, prosimy, na Twoje dzieci, które poświęciły się służbie Kościołowi i w łączności ze swoim biskupem i proboszczami chcą wypełniać apostolską misję ludu Bożego. Oblubienico Ducha Świętego, pełna łaski, spraw, aby każdy z nas był otwarty na działanie i dary Ducha Świętego, rozpoznał bogactwo i różnorodność Jego charyzmatów i w łączności z braćmi oraz siostrami w wierze pomnażał je w służbie Kościołowi i Ojczyźnie. Wspomożycielko wiernych, która chronisz od złego wierne dzieci Kościoła, wspieraj nasze starania o odnowienie Akcji Katolickiej. Spraw, aby wiele Polek i Polaków przyjęło zaproszenie do większego poświęcenia się w budowaniu wspólnego dobra przez posługę stowarzyszeniu, którego wielkim orędownikiem był Twój niezłomny czciciel,
święty
Jan Paweł II. Panno wierna i pełna łaski, powierzamy się dzisiaj z ufnością Twej matczynej opiece i z pokorą prosimy, uproś, ubłagaj, przyczyniaj się za nami. Amen.